mówiliśmy o szkoleniu lotniczym, o licencjach pilota. Ja chciałbym jeszcze wrócić do właśnie mechaników, bo okazuje się, że z miesiąca na miesiąc jest coraz większe zapotrzebowanie na fachowców w tym właśnie zawodzie i nie myślę tylko o Dolinie Lotniczej tutaj w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ale generalnie w skali kraju czy Europy jest coraz większe parcie i zapotrzebowanie na tych specjalistów.
Tak, jest to zapotrzebowanie, dlatego że ja osobiście uważam, że nie każdy mechanik samochodowy może być lotniczym, ale każdy mechanik lotniczy może być mechanikiem na przykład samochodowym. I to wynika z tego, że jeżeli ktoś się wykształci do mechanika lotniczego obsługi, to będzie mógł znaleźć w różnych dziedzinach po prostu pracę jako mechanik. Jest to takie uniwersum, które istnieje. Zresztą tym tokiem myśli idąc, jak gdyby namówiłem dyrektora Kaplicy z Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, żeby podjął kształcenie się mechaników awioniki, czy tego przyrządowania, bo mamy teraz samochody autonomiczne, że ta wiedza może być wykorzystana, bo to są mniej więcej te same urządzenia, te same systemy, ta sama zasada działania.
Panie dyrektorze, jeśli chodzi o sam ośrodek kształcenia lotniczego, to chciałbym na moment skupić się na tej infrastrukturze, czyli hangary, drogi startowe i to wszystko, co związane jest z funkcjonowaniem ośrodka. Czym pan dysponuje w tym momencie?
W tym momencie dysponuję w zasadzie wszystkim, co jest potrzebne do bezpiecznego szkolenia studentów. Koszty utrzymania tego wszystkiego są duże. I z tego, co się orientuję, byłem na spotkaniu w Kołobrzegu rektorów i prorektorów szkół, które kształcą personel lotniczy. Jesteśmy najlepiej wyposażonym ośrodkiem w Polsce do szkolenia. A dodatkowym atutem jest również to, że znajdujemy się w strefie lotniska kontrolowanego Rzeszów-Jasionka. I od razu ci, którzy u nas się szkolą, mają styczność z ruchem kontrolowanym, z czym się później będą spotykali na co dzień. Jak inni, żeby wykonywać loty na lotnisko kontrolowane, to przy licencji turystycznej muszą wykonać 2 loty na lotnisko kontrolowane, no to nasi studenci od samego początku do końca wykonują loty na lotnisku kontrolowanym. Oczywiście w języku angielskim korespondencja cały czas.
Dysponuje pan również 2 drogami startowymi. Jedna to jest droga utwardzona, czyli asfaltowo-betonowa. Druga to jest pas trawiasty. Do czego ten pas trawiasty może być wykorzystywany? I znowu zapytam z takiego amatorskiego punktu widzenia, no bo nie każdy nasz słuchacz siedzi w tematyce lotniczej, a specyfika tutaj pewnie jakaś spora jest.
Specyfiką jest taką, że ten pas trawiasty możemy wykorzystywać w zasadzie do jakichś lądowań awaryjnych, jeżeli się przytrafiło to lądowanie, ale w chwili obecnej to grzecznościowo wynajmujemy ten pas dla członków Aeroklubu Rzeszowskiego i oni sobie tam wykonują tą działalność lotniczą, która jest na tym pasie trawiastym. W chwili obecnej również ją utrzymują, dlatego że koszt utrzymania tej trawiastej nawierzchni, która jest mnie w zasadzie niepotrzebna, spadają na nich.
Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie ośrodka, bardzo często zwraca się uwagę, czy wszystkie wymogi bezpieczeństwa są tam zachowane. Ja wiem, że robił pan różnego rodzaju symulacje, ćwiczenia, nawet bodajże w grudniu takie ćwiczenia miały miejsce. W jaki sposób ośrodek przygotowany jest do różnych sytuacji zagrożenia?
Są ćwiczenia wykonywane we współpracy ze Strażą Pożarną, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc pod względem bezpieczeństwa takiego zewnętrznego to jesteśmy bardzo dobrze i przygotowani, wyposażeni, ta współpraca się świetnie układa ze służbami zewnętrznymi. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, to jest moje oczko w głowie i tutaj wszystkie normy są po prostu zachowane. Czego wynikiem jest to, że jak powiedziałem, no nie było wypadku lotniczego od kilku lat na lotnisku w Jasionce.
Jeżeli mówiliśmy o uprawnieniach, o licencjach, to również warto pochwalić się raz jeszcze taką bardzo świeżą, ciepłą informacją, że instruktorzy piloci ośrodka kształcenia lotniczego, między innymi właśnie pan, uzyskali specjalne upoważnienia do szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzania sytuacji krytycznych.
Tak, po wypadkach, które były na świecie samolotów pasażerskich, obecnie wprowadzono 19 grudnia przepis, że wszyscy piloci, którzy starają się o licencję zawodową, muszą być przeszkoleni w tak zwanym wyprowadzaniu sytuacji niebezpiecznych. Zadaniem naszym będzie wyszkoleni, aby do takich sytuacji nie doprowadzali, ale już jeżeli się znajdą w tej sytuacji, żeby po prostu umieli z tego wyprowadzić i tak rzeczywiście na chwilę obecną 3 instruktorów ośrodka posiada te uprawnienia. nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do szkolenia w zakresie wyprowadzania sytuacji niebezpiecznych. No moim skromnym zdaniem ja mam szersze te uprawnienia, także będę mógł w większym zakresie szkolić poza zakres, który jest wymagany dla studentów. Natomiast moim zamiarem jest, jeżeli zechcą, to ich po prostu na ten wyższy etap też przeszkolę.
Ja pamiętam, że wielokrotnie w naszych rozmowach zwracał Pan uwagę na aspekt bezpieczeństwa i jesteśmy w przededniu kolejnej dużej konferencji dotyczącej właśnie bezpieczeństwa lotniczego. Jest to już trzecia konferencja z tego cyklu. Jaka problematyka, jakie zagadnienia będą tym razem poruszane?
Na tej konferencji bezpieczeństwa lotniczego, gdzie udało nam się jak gdyby zaangażować fachowców z tej dziedziny poza przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to ja się cieszę, że studenci starszych lat będą się na tej konferencji prezentowali swoje doświadczenia, sytuacji, które się wydarzyły w rzeczywistości i jakie kroki podjęto, żeby nie doszło do tych sytuacji w przyszłości. I na tej konferencji właśnie poruszamy omówienie całorocznych wypadków, zdarzeń, które się u nas zdarzyły w ośrodku. Przedstawiciele Komisji Wypadków omówią wypadki, które były w całym Polsce, nawet i o zakresie europejskim. I to jest właśnie ten główny cel, żeby z wypadków i zdarzeń wyciągać wnioski i im po prostu zapobiegać na tyle, na ile to jest możliwe, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i wszystkiemu zapobiec.
To jest też niezwykle cenne, bo z jednej strony to jest wskazówka, jakie sytuacje mogą zaistnieć, o których czasami możemy nawet nie myśleć, że coś takiego mogło zdarzyć się, a zdarzyć się zwłaszcza w powietrzu, ale również też podpowiedź, w jaki sposób komuś udało się wypchnąć z takiej sytuacji, bo to są też właśnie cenne wskazówki.
Tak, to są cenne wskazówki i po prostu w tym momencie są pewne procedury podejmowane, bo jest jak gdyby obowiązek zgłaszania wszystkich tych problematycznych rzeczy i podjęcia tych zadań. My mamy doskonale opracowaną procedurę zapobiegania i mówię, że takich przypadków z winy jak gdyby ludzkiej nie było, natomiast wchodzą tutaj rzeczy może i drobne, rzeczy techniczne. Co zrobić, żeby to do tego nie doszło, żeby nie było? Mówię, bo to nie rzutuje czasem na bezpieczeństwo jak gdyby takim w dużym zakresie, czy niebezpieczeństwo duże, bo to można dyskutować, duże, małe. Natomiast jak zrobić, żeby w ogóle było to coraz mniej, bo ewidencję prowadzimy. Ja rzeczywiście, bezpieczeństwo jest moim oczkiem w głowie i nie szczędzę pieniędzy ani wysyłania na delegacje, jeżeli gdziekolwiek ktoś w Polsce robi taką konferencję, gdzie może czegoś dowiedzieć, zgłaszania wypadków, jaką formę, teraz wchodzi elektroniczne zgłaszanie, to na to pracownicy są kierowani i wysyłani i odbywają takie przeszkolenia, przyjeżdżają i po prostu dzielimy się na odprawach, w jaki sposób to jest załatwić.
No i tutaj możemy, panie dyrektorze, powiedzieć wprost, że z miesiąca na miesiąc, z roku na rok to będzie sprawa bardzo ważna, bo tych zagrożeń będzie nie mniej, a coraz więcej, bo jeśli mówimy o tych obiektach latających, których jest coraz więcej, jeżeli mówimy o obiektach, które są niezgłoszone, a w sposób nieprzewidziany, niekontrolowany potrafią znaleźć się w miejscach, gdzie nie powinny się znajdować, jeżeli mówimy o tej modzie na różnego rodzaju drony czy inne jednostki latające, już pomijam stada ptaków, które mogą się przemieszczać w różny niekontrolowany sposób, czy nawet głupie zabawy jakimś promieniem lasera, który potrafi oślepić pilota, czy potrafi w jakiś sposób zakłócić działanie przyrządów pomiarowych. To są te elementy, które po prostu w życiu się zdarzają, a mogą zdarzać się coraz częściej.
Tak, i zdarzają się coraz częściej i moim zdaniem sprawa, jeżeli chodzi o drony, to najpierw się mleko rozlało, a następnie władze podejmują decyzje, różnego rodzaju kroki, żeby to ukrócić. Jest to już, uważam, zdanie, moje jest takie zdanie, że to za późno są niektóre podjęte decyzje. I takim największym zagrożeniem do chwili obecnej są oczywiście drony, bo z ptakami to już są opracowane wędrówki, szlaki wędrówki ptaków, można tego uniknąć, odstraszanie ich przy lądowaniu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o drony, to rzeczywiście jest problem, który po prostu się nawarstwia. Ze swojego przypadku miałem ostrzeżenie w nocy, w czasie lotu do Krosna, że nad Krosnem jest jakiś obiekt, który daje słabe widmo radarowe, to było ostrzeżenie z Krakowa i rzeczywiście to lotnisko ominąłem, natomiast na drugi dzień się dowiedziałem, że 12-kilogramowym dronem ktoś sobie tam w nocy nad lotniskiem w Krośnie, nie zgłaszając nigdzie, ćwiczył.
Więc często nieodpowiedzialne zachowanie osób, które w sposób świadomy lub nieświadomy mogą stworzyć zagrożenie w ruchu lotniczym. To jest ta czujność, która musi być od początku do końca, zwłaszcza w tym zawodzie.
Tak, musi być i wspomniał pan o radarze, raczej o tym, o świeceniu w oczy. No to mamy przykład, kiedy został oślepiony pilot śmigłowca, ale przede wszystkim lekarz, gdzie nastąpiło odklejenie siatkówki i prawdopodobnie może mu wzroku nawet nie uratują. Sami się też spotykamy ze świeceniem właśnie w oczy nad lotniskiem. No to jest chuligaństwo, nad którym no jest ciężko zapanować. My tylko przeszkalamy studentów i tłumaczymy na różnych odprawach, bo mieliśmy takie przypadki z Nowej Sarzyny, żeby po prostu, jeżeli takie coś widzą, żeby nie kierowali tam wzroku.
Wiem, że trwają prace nad systemami, które mają usprawnić ruch lotniczy, które mają spowodować, że te korytarze powietrzne będą bardziej drożne. Na jakim to jest etapie? Bo pan tutaj wiedzę chyba najlepszą z nas wszystkich.
No właśnie. I tutaj nasi studenci mają tyle dobrze, że my mamy opracowane trasy odlotowe i przylotowe do lotniska w Rzeszowie. Także to też nie odbywa jak gdyby byle jak, tylko już to jest pod ten ruch kontrolowany. Wprowadzone mamy, także mają CD stary tak zwane opracowane. W chwili obecnej znowu nad tym działamy. No i z tego, co ostatnio słyszałem, to będą wprowadzane takie procedury, gdzie w zasadzie pilot się już nie będzie nawet odzywał. Tylko złoży plan lotu i według tego planu lotu będzie wykonywał lot, nie odzywając się, bo jest widziany na różnego rodzaju radarach, przyrządach i to będzie dosyć duże udoskonalenie. No jest problem tylko z Krakowem, dlatego że Kraków jest odpowiedzialny za zwaną służbę informacji powietrznej, czyli poza obszarami kontrolowanymi. My musimy nawiązywać z Krakowem łączność i bywały takie loty w sobotę, w niedzielę, które ja odbywałem, że tak zwani niedzielni piloci, jak zaczynają wtedy korespondencję prowadzić, to potrafiłem odbyć lot 2 godziny ze studentem i nie mógł się po prostu w tą korespondencję, jak my mówimy, wciąć. Czyli po prostu się nie odzywa, ale wykonywał zgodnie z planem lotu, jest wszystko okej. Okay. Mają być podzielone te przestrzenie. Co będzie, zobaczymy, bo też problem występuje ludzki.
No właśnie, bo to jest o tyle ważne, panie dyrektorze, tak, mamy coraz więcej połączeń lotniczych do różnych zakątków świata, mamy coraz więcej lotów czarterowych, ale też coraz więcej osób stać na samoloty prywatne i po prostu sobie tymi samolotami w różne miejsca latają. No i tutaj nic nie jest z gumy, nic się nie da rozciągnąć, nic się nie da powiększyć, tylko trzeba się w tej przestrzeni zmieścić bezkolizyjnie.
Tak, trzeba się w tej przestrzeni zmieścić bezkolizyjnie, ale jeżeli będzie taki rozrost tego ruchu lotniczego, to ja sądzę, że będą ograniczenia. Po prostu nie dostanie się zgody na wykonywanie takiego lotu, bo nie można tego doprowadzić do tego, co jest na drogach publicznych, prawda? Czyli że ja przypuszczam, że w najbliższym czasie będą ograniczenia w ruchu lotniczym dotyczące no na pewno tych prywatnych, bo jeżeli chodzi o rozkładowe loty, no to już jest wszystko poukładane, natomiast loty prywatne musi być i będzie wymuszone ograniczenie wykonywania lotów.
Jeśli mówimy o zagadnieniach bezpieczeństwa, to również z naciskiem trzeba podkreślić, jak ważne jest planowanie, przewidywanie skutków i krótko mówiąc, myślenie po ludzku, bo mówiliśmy o laserach, mówiliśmy o dronach, ale przecież są tak banalne rzeczy jak światełka do nieba, czy wypuszczanie większej ilości balonów w sposób niekontrolowany. I teraz jeśli ktoś robi od tak pstryk, bo po prostu mam fajną imprezę, mam fajny festyn i sobie w danym momencie gdzieś to wypuszczę, to niekoniecznie jest to bezpieczne, bo może to kolidować z trasą jakiegoś przelotu, o którym po prostu nie wiemy.
Tak, to może to kolidować. Niemniej jednak my na tak zwanych odprawach przed lotami, to oprócz analizy zjawisk pogodowych, no to mamy w zasadzie informacje o jakichś dużych imprezach, które się odbywają i wprowadziliśmy taką zasadę na lotnisku, że jeżeli, ja mówię obrazowo, jeżeli będzie gdzieś jakiś festyn, załóżmy w Leżańsku, to nasi piloci mają wtedy Leżańsk omijać i nie wyrażamy zgody na lot na tą imprezę, a już gdzieś zniżanie się, to już zupełnie odpada. Także o tym wiemy.
Bardzo często w przypadku audycji emitowanych na antenie Radia Centrum pojawiają się pytania, które napływają do nas od słuchaczy czy od internautów. Jedno z tych pytań chciałbym wykorzystać. Z pana doświadczenia, czy prawdą jest twierdzenie, że w ruchu samolotowym najbardziej niebezpieczny jest start i lądowanie, a potem tuż bajka?
Nie, najbardziej takim, no nie powiem, że niebezpiecznym, tylko najbardziej taką fazą lotu, która zmusza pilota do skupienia się, to jest po prostu lądowanie. To jest lądowanie, to jest już jak gdyby zakończenie całego lotu. Niemniej jednak to jest największe skupienie, ale zawsze musi być pilot skupiony. Luzu jakiegoś nie ma.
A jeśli chodzi o burze, które zdarzają się, jeśli chodzi o turbulencje, które występują w mniejszym lub większym stopniu, jest to prawo do obawy, czy w tej chwili te samoloty, te systemy są już na tyle przygotowane, sprawne, że my możemy się bać, bo zatrzemy się, coś tam może spadnie z jakiejś półeczki, ale samolot jest w pełni bezpieczny, czy jednak te zagrożenia są i trzeba je brać pod uwagę?
Zagrożenia są brane pod uwagę. No, w każdym samolocie już takim poważniejszym są radary pogodowe, które wskazują i piloci mają obowiązek omijać takie burzowe sprawy, ale w związku ze zmianami klimatycznymi na przestrzeni lat obserwuję to, że występują zjawiska, które dawniej nie występowały. Dlatego nawet i państwo, którzy latają, to zauważyli, że w czasie lotu, w chwili obecnej, jest zalecane, żeby cały czas zajmować miejsce i mieć pas bezpieczeństwa zapięty. Już nie ma takiego luzu, że wyszliśmy na pułap i można pasy rozpiąć i robić cokolwiek. Po prostu to zjawiska pogodowe, które się jednak zmieniają, także przy nawet stabilnej pogodzie można wlecieć w obszar, gdzie będą turbulencje, a nic nie wskazuje wcześniej, że te turbulencje po prostu będą. Dlatego linie lotnicze zalecają właśnie używanie tych pasów bezpieczeństwa. Jest to bezpieczne pod warunkiem, są oczywiście ostrzeżenia, są komunikaty meteorologiczne. Jeżeli tego wszystkiego przestrzegamy, procedur lotu, to nie mamy się czego obawiać.